Reportaż radiowy zrealizowany w ramach projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kolejna wizyta studyjna Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej za nami. W dniach 26 i 27 września 19-osobowa grupa wzięła udział w spotkaniu z dobrymi praktykami z zakresu ekonomii społecznej, w tym w sposób szczególny spółdzielni socjalnych. Po sierpniowej wizycie w Kluczach w województwie małopolskim, październikowej w regionie łódzkim, majowej w Częstochowie, przyszedł czas na Katowice, ale zanim powróciliśmy na jeden dzień do Częstochowy, która poprzednim razem wywarła ogromne wrażenie na wizytujących i okazała się doskonałym przykładem tego, jakie plony może przynieść dobrze prowadzona spółdzielnia socjalna. Wśród wizytujących samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej. Co skłoniło ich do wzięcia udziału w tej wizycie studyjnej? Posłuchajmy.
Dorota Wodecka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, pracownik socjalny. Przyjechałam tutaj z zamiarem pozyskania informacji, jak pomóc podopiecznym z utworzeniem spółdzielni socjalnej.
Mariola Dzieciuch, Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, również pracownik socjalny. I również jak koleżanka przyjechałam, żeby zdobyć jakieś wiadomości, nowe jakieś doświadczenia, jak działają spółdzielnie, na jakiej zasadzie i być może, żeby, bo u nas w naszej gminie nie ma żadnej spółdzielni działającej, więc być może, żeby podpowiedzieć naszym podopiecznym, jak stworzyć taką spółdzielnię.
A co było motywacją dla burmistrza Kazimierza Wielkiej, pana Adama Bodziocha?
Przyjechałem tutaj z mocną ekipą do Częstochowy, między innymi z panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szefową spółdzielni socjalnej Kazimierskiej Smaki, która już za kilka miesięcy będzie obchodzić rok swojej działalności. Po pierwsze, chcieliśmy się podzielić tutaj ze spotkanymi gośćmi naszymi doświadczeniami, ale przede wszystkim chcemy podejrzeć, jak robią to inni, bo pewnie jeszcze nasze horyzonty działania naszej spółdzielni będą się poszerzać i stara zasada, po co wyważać otwarte drzwi, jak można podejrzeć innych.
Podobne odczucia ma pani Edyta Molo, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
Bardzo chętnie bierzemy udział w wizytach studyjnych, podglądamy dobre praktyki. Ekonomia społeczna jest mi bliska sercu, bo wiem, że mogą w niej zatrudnienie znaleźć osoby, które są oddalone od rynku pracy, a w Ośrodku Pomocy też jak najbardziej chcemy i staramy się, żeby to oddalenie zminimalizować, żeby pozwolić tym ludziom wejść na rynek pracy, jako się dopingować.
Jak powinien funkcjonować system wsparcia ekonomii społecznej? Czym jest dobra ekonomia społeczna? Jakie są praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej? Na te i wiele innych pytań wizytujący z pewnością znajdą odpowiedź podczas dwudniowej wizyty studyjnej przygotowanej przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pierwszy punkt wizyty to spółdzielnia Jasne, że Manufaktura, gdzie na zainteresowanych czekał naczelnik Wydziału Promocji Zatrudniania i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy, pan Adrian Staroniek, który z uczestnikami podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekonomii społecznej. Według pana naczelnika kluczem do budowania dobrego systemu wsparcia ekonomii społecznej jest zaufanie.
Przede wszystkim należy pamiętać o budowaniu zaufania. Zaufania samorząd, organizacja pozarządowa. Jeżeli to zaufanie już jest, to potem wspólnie te podmioty budują zaufanie do beneficjentów korzystających właśnie z podmiotów ekonomii społecznej, czyli mieszkańców, którzy byli zagrożeni wykluczeniem społecznym bądź już byli wykluczeni społecznie, a chcą się reintegrować zawodowo i społecznie. I to rzeczywiście te narzędzia do budowania takiego ogólnego zaufania pozwoliły na to, że powstały tu w Częstochowie 5 spółdzielni socjalnych, 3 centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztat terapii zajęciowej, to wszystkie te podmioty, które reintegrują w różny sposób zawodowy i społeczny osoby. Dziś rzeczywiście nie wyobrażam sobie na pewno funkcjonowanie miasta Częstochowy bez centrów integracji społecznej, bo to narzędzie sprawdziło nam się w największym kryzysie bezrobocia w Częstochowie, jako miejsce naprawdę dużego oddziaływania na osoby, które chciały pracować, a nie umiały znaleźć się na rynku, na wolnym rynku. I to pomogło, ponieważ terapeuci, pracownicy wzmacniali te osoby i te osoby rzeczywiście po pobycie w Centrum Integracji Społecznej nabrały tych umiejętności i znalazły się na wolnym rynku zawodowym.
Spółdzielnia Jasne, że Manufaktura nie powstałaby, gdyby nie pani Urszula Sprącel-Kudrzyn, prezes Fundacji Feniks i kierownik Centrum Integracji Społecznej. To właśnie ona opowiedziała wizytującym o praktycznych aspektach funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
Tworzenie spółdzielni nie jest rzeczą łatwą, natomiast jeżeli uczestnicy, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną, ja uważam, że kuźnią w ogóle podstawową sprawą to jest uczestnictwo w centrum. Dlaczego? Ponieważ te osoby są w centrum przez 12 miesięcy, mogą się dokładnie poznać i wtedy wymyślenie dla siebie miejsca na działalność gospodarczą przy tylko naszym doradztwie, tak, czyli zdiagnozowaniu rynku, czy ten pomysł, który panie, czy panowie, czy osoby mają, jest możliwe do zrealizowania, czyli cała ta otoczka fachowców, to jest późniejszy etap. Najpierw uczestniczki same muszą znaleźć miejsce, czyli zakres działań, które chcą wykonywać. Od pomysłu są oni, my natomiast tylko towarzyszymy i staramy się, żeby dokumenty, które później są składane, biznesplan był porządnie sporządzony. To wszystko musimy na tym etapie dopiero pomagać. Natomiast szkolenia o zakładaniu spółdzielni socjalnych czy też działalności gospodarczej uważam, że w każdym centrum powinny się znaleźć i to dość często ma być to przypominane. Natomiast wszystko oczywiście zależy od osób. Osoby muszą się bardzo dobrze poznać, zaufać sobie, ponieważ nie jest to działalność łatwa.
Po raz kolejny padło słowo zaufanie. Pani Urszula podkreśliła również, że nie jest to działalność łatwa. Ale zarówno spółdzielnia Jasne, że Manufaktura, jak i Jasne, że Alternatywa 21 pokazują, że to rozwiązanie warte uwagi. Kolejne miejsce na naszej mapie to klubokawiarnia Alternatywa 21, prowadzona przez spółdzielnię socjalną Jasne, że Alternatywa 21, w której pracę znalazły osoby z niepełnosprawnością intelektualną związane z Fundacją Oczami Brata. Takich miejsc jak to, w których osoby z niepełnosprawnością mogą się rozwijać w ramach swojej indywidualnej drogi ku samodzielności, nigdy za wiele. Właśnie dlatego powstała klubokawiarnia Alternatywa 21. W kawiarni oprócz dobrej kawy i poczęstunku jest również miejsce na działalność społeczną i kulturalną, ale przede wszystkim można tu podziwiać, podglądać, obserwować, jak pięknie może wyglądać integracja społeczna. O tym, jak powstało to niezwykłe miejsce, opowiedziała uczestnikom wizyty pani Paulina Frączak, wiceprezes zarządu Fundacji Oczami Brata.
Klubokawiernię założyliśmy w grudniu 2016 roku. 19 grudnia dokładnie było otwarcie, ale zanim jakby do całego otwarcia doszło z naszymi teraz pracownikami, robiliśmy różne praktyki i szkolenia, chodziliśmy po innych lokalach, żeby zobaczyć, jak funkcjonują takie klubokawiarnie, żeby też nasi pracownicy wiedzieli, czego można się spodziewać. Nabywaliśmy wspólnie praktyki, razem się uczyliśmy podstawowych rzeczy, jakie w gastronomii są niezbędne. No i tak po rozpoczęciu, czyli po tym 19 grudnia zaczęliśmy tutaj funkcjonowanie na miejscu. Ja uważam, że cały czas się uczymy, że nie da się czegoś nauczyć raz i później jakby cały czas to w lokalu kontynuować. Zmieniło nam się menu, więc od nowa musieliśmy się nauczyć pewnych rzeczy. Zmieniła się obsługa chociażby przez klientów, bo trochę inaczej to teraz wygląda. Wprowadziliśmy dodatkowe udogodnienia chociażby dla osób słabosłyszących, więc my cały czas uczymy się nowych rzeczy i wprowadzamy je tutaj na miejscu w lokalu.
A czy klubokawiarnia ma swoich stałych bywalców?
Przede wszystkim nasi goście, wchodząc tutaj do lokalu, wiedzą, do jakiego lokalu weszli, czyli że będą ich obsługiwały osoby z niepełnosprawnością. Więc myślę, że ludzie są bardzo wyrozumiali i bardzo miło nastawieni, uśmiechają się często. Jeżeli coś nam się pomyli, czy coś tam nie wyjdzie, to też nigdy nie mają do nas pretensji i przede wszystkim wracają. Mamy grupę stałych klientów, więc myślę, że to jest fajne, że przychodzą, są i wracają.
Po pierwszym dniu uczestnicy wizyty studyjnej byli przepełnieni inspiracjami i pełni podziwu, jak dobrze funkcjonują odwiedzone placówki.
Jestem bardzo zadowolona i tak jak układam, to dobrze zrobiłam, że przyjechałam. Dobrze zrobiłam, że tu z koleżanką jesteśmy, z zarządu też koleżanka i myślę, że wdrożymy. Tam ponotowałam sobie troszeczkę.
Myślę, że wrażenia mamy bardzo takie pozytywne, nie? Spółdzielnie tu działają bardzo prężnie.
Drugi dzień wizyty studyjnej, który uczestnicy spędzili w Katowicach, przyniósł jeszcze więcej wrażeń, a to przede wszystkim ze sprawą osiedla Nikiszowiec. Charakterystycznym elementem krajobrazu przemysłowego Śląska są osiedla i kolonie patronackie. Zwarte zespoły zabudowy wyraźnie wyróżniają się w tkance architektonicznej przemysłowych miast. Jednym z najbardziej znanych jest właśnie Nikiszowiec, osiedle robotnicze zlokalizowane we wschodniej części miasta Katowice, które dla wielu osób stanowi wręcz kwintesencję śląskości. Czerwone familoki Nikiszowca wielokrotnie grały w filmach, z których najbardziej znane to Sól ziemi czarnej, Perła w koronie czy Angelus. Stanowiły tło na obrazach malarzy słynnej grupy Janowskiej i inspiracje dla wielu pisarzy. Jednak wartością tego miejsca są przede wszystkim mieszkańcy. Ewenementem są organizowane przez nich jarmarki, konkursy i akcje. Osiedle Nikiszowiec to nie tylko budynki, to również ciągłe kultywowanie tradycji i niesamowity duch tego miejsca. Wizytujący mieli okazję wziąć udział w spacerze edukacyjnym, który poprowadziła pani Anna Solińska. Zaczęło się od spotkania przy makiecie Nikiszowca i historii tego osiedla.
Makieta Nikiszowca, osiedla, które powstało w 1908 roku. Osiedle składa się z 9 bloków. Całość stoi na górniczym wózku, ponieważ historia osiedla jest związana przede wszystkim też z działającą przez wiele lat kopalnią. W tym roku ta kopalnia zakończyła wydobyciem. Ale sięgając wstecz, właśnie decyzja o tym, że potrzebne jest osiedle mieszkalne dla górników, zapadła dzięki temu, że pogłębiono okoliczny szyb i wiadomo było, że węgla wystarczy na bardzo, bardzo długie lata. Będzie potrzebna większa jeszcze ilość siły roboczej, czyli nowych pracowników. W tej okolicy nie było osiedli mieszkalnych. I w 1907 roku powstał Giszowiec, rok później Nikiszowiec. Osiedle, które było osiedlem właśnie dla pracowników kopalni Gisze, bo taką wtedy miała nazwę kopalnia. Na tamten czas bardzo nowoczesne osiedle. Równolegle z osiedlem powstaje parafia pod wezwaniem świętej Anny, kościół katolicki. Mieszkania są wyposażone w bieżącą wodę. Dzięki elektrowni przy kopalni mamy prąd. Mieszkania są dwu-, trzypokojowe z kuchnią. W kuchni właśnie jest bieżąca woda, a toaleta na pół piętrze, ale już w środku budynku nie ma potrzeby wychodzenia gdzieś na zewnątrz. Tak jak wspomniałam, na tamten moment osiedle bardzo nowoczesne, blisko zakładu pracy, w zasadzie znajdujące się pod kopalnią. Od początku, tu jeszcze powstaje szkoła, kościół, o którym wspomniałam, wieża wodna zapewniająca właśnie tą bieżącą wodę. Jeżeli się odwrócicie, to widzicie takie arkady. To są nasze komzony, od Konzum sklep i tu zawsze była działalność usługowa, sklepy albo inne usługi. Nad sklepami te mniejsze okna, jedyne takie małe na Nikiszowcu, to były mieszkania właśnie dla pracowników tych punktów usługowych. Poczta, którą już tutaj niektórzy się zdążyli zachwycić, z elementem takim mozaikowym, róże, które są symbolem wziętym ze wstążki ze stroju rozbarskiego śląskiego. Obecnie poczta i później również, ale na początku była to gospoda, także o wszystkim pomyślano. I jeden z najważniejszych budynków to ten jaśniejszy, wyczyszczony, ale dokładnie datowany na ten sam czas, jak cała reszta osiedla, bynajmniej nie dobudowany później. Obecnie Muzeum Historii Katowic, a wcześniej był to budynek Magla. W mieszkaniach nie można było robić prania, żeby nie zawilgocić mieszkań. Górnicy kąpali się po szychtach na kopalni, a kobiety przychodziły tutaj z dziećmi do łaźni wyznaczonej w tym budynku. Jednocześnie całe pranie, maglowanie, suszenie, wszystko odbywało się w tym właśnie maglu. No i też bardzo ważne miejsce spotkań kobiet, bo one wtedy nie miały czasu na klachy w kawiarni, one przychodziły i przy robocie zdążyły.
Co to znaczy klachać?
Rozmawiać sobie, plotkować, tak. W ten sposób załatwiały, że tak powiem, obieg bieżący tego, co się dzieje w osiedlu.
Nie zabrakło również przystanków bardziej wzruszających, które świadczą po dziś dzień o wyjątkowości tego osiedla i zażyłości, jaka zrodziła się pomiędzy mieszkańcami.
Zatrzymaliśmy się w miejscu bardzo ważnym dla tej dzielnicy, mianowicie pomnik o charakterze otwartym, poświęcony wszystkim górnikom, którzy od początku funkcjonowania kopalni stracili podczas wykonywania pracy życie. To jest też historia takiej pewnej solidarności ludzkiej, jaka tutaj się wytworzyła ze względu na to życie cały czas w takim nieustannym zagrożeniu, bo jeżeli wszyscy pracujemy jakby w jednym miejscu i tak naprawdę żyjemy na bardzo podobnym poziomie, łączy nas bardzo podobny schemat takiego dnia codziennego, to to zagrożenie też w ten schemat jest wpisane i taka pomoc każdej osobie, która traciła żywiciela rodziny, każdej rodzinie, która traciła kogoś bliskiego, to było naturalne, aby tą rodzinę otoczyć pomocą, wsparciem i przez wiele, wiele lat te więzi tutaj właśnie między innymi też z tego powodu, że każdy miał świadomość tego, że jedziemy na tym samym wózku. Powodowała, no, że te więzi ludzkie były takie bardzo bliskie i Nikiszowiec w tej chwili ma 3000 mieszkańców. W czasach tego największego zaludnienia to było 5, 5,5 do 6, ale to i tak powodowało, że ludzie tu się dobrze znali i żyli właśnie w takich bardzo bliskich relacjach. Między innymi właśnie też ze względu na to, że i pracowali razem, i spędzali ten czas po pracy, no i żyli w miejscu takim bardzo zwartym, które no nie pozwala na anonimowość.
Nikiszowiec zaraz po powstaniu uchodził za bardzo nowoczesne osiedle. Dziś wkraczając do tego miejsca można odnieść wrażenie, że dzięki kilku krokom przenosimy się w czasie do zupełnie innego świata. Teraz wygląd osiedla jest niewątpliwym walorem. Ale nie zawsze tak było, o czym opowiedział wizytującym pan Waldemar Jan, prezes stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
Lata 90. to jest duży upadek osiedla. Wiele osób traci pracę, kopalnia przestaje finansować życie społeczne, kulturalne, ludzie zostają sami sobie. Sporo osób, które przyjechało tutaj do pracy, musi wracać czy wraca do swoich domów rodzinnych. Sporo osób zostaje bez różnego rodzaju wsparcia. I Nikiszowiec poprzez też swój układ urbanistyczny oraz to, że on był jakby jako osiedle doklejone do Katowic, nigdy nie był częścią miasta w sensie takim mentalnym. Ono było w granicach administracyjnych, ale nigdy nie było zarządzane przez miasto. Samo sobie, przez kopalnię, która nagle przestała to robić. I kiedy kopalnia przestała to robić, kiedy miasto się nie poczuwało do tego, żeby zarządzać tym miejscem, nikt nie zarządzał tak naprawdę, a spółdzielnie były dopiero na początku swojej drogi. I Nikiszowiec stał się miejscem postrzeganym bardzo źle w mieście. Jako miejsce brudne, patologiczne, źle zarządzane, w takim jak gdyby no, marazmie totalnym. I co najgorsze, mieszkańcy też zaczęli tak myśleć o sobie. Zaczęli się wstydzić miejsca, z którego pochodzą. I to były najgorsze czasy, to jest między od połowy lat 90. do połowy lat 2000. No, zauważyć można upadek wszystkiego, co dobre było wcześniej w Nikiszowcu.
Każdy ma swój klucz do sukcesu. Dla stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, która chciała zmienić postrzeganie Nikiszowca, kluczem okazało się bezpieczeństwo.
I teraz jakby początek naszego myślenia o ekonomii w tym miejscu to jest bezpieczeństwo. Tak naprawdę nie ma rozwoju ekonomii, czy to społecznej, czy jakiejkolwiek innej, bez bezpieczeństwa, które gwarantuje to, że mój biznes będzie miał sens, bo będą ludzie, którzy będą mieli chęć skorzystać z moich usług i będą w ogóle chcieli tu przyjechać. Więc tak naprawdę te lata 2010, 8, właściwie 12, 13, to jest taki największa jak gdyby zmiana tutaj jakby jakościowa życia. Zarówno w sensie ludzi, mieszkańców, ale też pojawienia się nowych elementów, a przede wszystkim pojawienia się turystów. I tak ogólnie rzecz biorąc, my jako stowarzyszenie, bo my jesteśmy organizacją pozarządową, nazywamy się Fabryka Inicjatyw Lokalnych, my jako stowarzyszenie zajmujemy się przede wszystkim rewitalizacją, czyli ożywianiem tej dzielnicy, trochę dbaniem o to, żeby ona nie traciła swojego charakteru, a jednocześnie, żeby się mogła rozwijać. I dla nas najtrudniejszą rzeczą dzisiaj jest to, żeby rozwijać tę dzielnicę, korzystając z potencjału turystycznego, ale w taki sposób, żeby ten potencjał nie zniszczył tego, co tu jest naturalne i prawdziwe, czyli nie przeszkadzał ludziom w normalnym życiu. Bo wartością w tej dzielnicy nie jest tylko mur i elewacja. Wy to widzicie jako turyści, bo tylko to jest zauważalne. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że ta dzielnica zachowała swoje tradycje, swoją kulturę, sposób życia mieszkańców, taką codzienność. Nie? I to, w jaki sposób musimy zbalansować, żeby ten rozwój turystyki nie niszczył tego, co tak naprawdę tą turystykę tworzy.
Wizyta na osiedlu Nikiszowiec okazała się dużym przeżyciem dla wizytujących. Powody były dwa. Pierwszy to estetyczne walory tego miejsca i spacer edukacyjny, a drugi to przykład doskonale działającego podmiotu ekonomii społecznej, jakim jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Pani Renata Świtalska, prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Jędrzejowie, uznała to spotkanie za bardzo owocne.
No to spotkanie podoba mi się bardzo, bardzo. Muszę powiedzieć, że tak samo wczorajszy dzień, jak i dzisiejszy dał mi dużo informacji, dużo takich, no takich praktycznych uwag, jak to się robi, prawda? Od samego początku, jak to działa. Także myślę, że to jest bardzo owocne spotkanie i myślę, że będę tą swoją wiedzę przekazywała też gdzieś dalej u siebie w środowisku lokalnym.
Podobne odczucia towarzyszyły panu Adamowi Bodziochowi, burmistrzowi Kazimierzy Wielkiej.
Jestem pod ogromnym wrażeniem po pobycie w Nikiszowcu. Oczywiście zachowując odpowiednią proporcję, mamy taką namiastkę podobieństwa u nas Kazimierzy Wielkiej, bo mamy teren pocukrowniany, mamy teren, gdzie właśnie jesteśmy w przededniu rewitalizacji tego terenu, więc te pomysły tutaj, które realizują, to w jakim stopniu będziemy chcieli przenieść do nas. Właśnie w trakcie spotkania rodzi się wiele pomysłów. Panie, które ze mną przyjechały, pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pani, która kieruje spółdzielnią socjalną Kaźmierskie Smaki. Właśnie będziemy chcieli jeszcze raz przemyśleć, przeanalizować, jak niektóre elementy przy rewitalizacji w Kaźmierzy Wielkiej komponować. Chodzi mi tu głównie o zagospodarowanie społeczne, więc o element ludzki. Pewnie jakieś pomysły, które będą dotyczyły i młodzieży, i osób starszych u nas w Kazimierzy zainstalujemy przy rewitalizacji naszego miasta.
Kolejne miejsce na mapie naszej wizyty studyjnej to restauracja. Drzwi zwane Koniem, prowadzona przez spółdzielnię socjalną o egzotycznej nazwie Honolulu. W tym miejscu wizytujący mieli okazję posłuchać o przemianach zachodzących w Katowicach w obszarze ekonomii społecznej i współpracy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOS i Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST w trakcie spotkania zauważa, że współpraca sektorów ekonomii społecznej rozwija się coraz bardziej, a głos społeczny jest coraz lepiej słyszalny.
Według mnie, jeśli chodzi o współpracę z szeroko rozumianym tym sektorem podmiotów ekonomii społecznej, to ta współpraca rozwija się coraz bardziej. Coraz większe środki są przeznaczane na działalność organizacji pozarządowych, na tworzenie różnego rodzaju instytucji. Większą rolę ma Rada Pożytku Publicznego i widać ten głos społeczny.
Na pytanie wizytujących, bez czego ekonomia społeczna nie zadziała, pan Krzysztof odpowiedział tak.
Ta przestrzeń nie może się udać bez dla mnie dwóch, a właściwie nawet trzech rzeczy, czyli przede wszystkim dla mnie ludzi, którzy tworzą to, bo ekonomia społeczna jest, ten pryzmat jest mocno nastawiony na człowieka, na włączenie go społeczne, na wyciągnięcie z tych problemów, w których on obecnie funkcjonuje i do tych ludzi trzeba dotrzeć i z nimi pracować, żeby oni chcieli w tym uczestniczyć. Druga rzecz, to nie chodzi o to tylko, żeby oni uczestniczyli w zajęciach, ale żeby realnie pracowali, a żeby realnie pracować, trzeba mieć biznes. Znaczy, ekonomia społeczna ma się samofinansować i nie ma korzystać tylko i wyłącznie z dotacji, ale działać na tych samych zasadach, co normalny przedsiębiorstwo. I plusem ma być to, że nie działa w celu osiągnięcia zysku, więc ten zysk ma wspierać te osoby zagrożone wykluczeniem, które w tym uczestniczą. A trzecia rzecz dla mnie wymagana, to jest lider, który to wszystko pociągnie.
Wszystkie osoby, które podzieliły się w ciągu tych dwóch dni swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, na pytanie, czym jest dla nich pomaganie, odpowiedziały tak.
Pomaganie jest hobby. Jeżeli tylko jest ktoś zaangażowany i tak naprawdę ma serce i jest altruistą, to rzeczywiście pomaganie jest dla niego hobby i takim realizowaniem potrzeby innych osób.
Misją i celem w życiu powinno być.
Wyjściem naprzeciw drugiemu człowiekowi i zbadaniem jego potrzeby i pomaganie rozumne, takie, które pomagam wtedy, kiedy wiem, jak pomóc i w czym ja mogę pomóc.
Pomaganie to jest podanie pomocnej dłoni. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby ta dłoń nas wyciągała za siłę, żebyśmy byli ciągnięci, tylko jeśli ktoś chce z niej skorzystać, żeby miał szansę wygrzebać się z tego dołka, w którym jest w danym miejscu. Bo bez tej pomocnej dłoni to on w tym dołku, w tym błocie, nawet jeśli będzie chciał, to będzie wychodził przez bardzo długi czas.
Pomaganie jest bardzo szerokim stwierdzeniem i ja wiem, że ono jest takie popularne i fajnie to wygląda w wywiadach, ale ja oczywiście lubię ludzi. Natomiast wiem, że pomaganie jest dlatego skomplikowane, że czasami pomagając szkodzimy. I trzeba dokładnie wiedzieć, jak pomóc, żeby nie zaszkodzić, żeby rzeczywiście ta pomoc była takim mechanizmem, który powoduje potem już samonapędzający się mechanizm.
Pan Waldemar Jan powiedział, trzeba wiedzieć, jak pomóc, żeby nie zaszkodzić. Z pewnością uczestnicy tej wizyty studyjnej zdobyli taką wiedzę, jak również wiele inspiracji i przykładów na to, że ekonomia społeczna wciąż się rozwija. Każdy, kto widzi potrzebę pomagania w swojej gminie i myśli o założeniu spółdzielni socjalnej, może liczyć na wsparcie. Temu właśnie służy projekt Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który powstał dla powiatów południowego subregionu naszego województwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.soves.pl.
Reportaż radiowy zrealizowany w ramach projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.